Prezentacja potrwa około 30 minut. Później będzie możliwość zadawania pytań. Ja tak czasami będę zerkał na zegarek, żeby być pewnym, że nie przeginam z czasem. A dzisiaj chciałem Państwu poopowiadać o chorobach zakaźnych, podatkach i zmianie klimatycznej, a właściwie o tym, co te rzeczy mają ze sobą wspólnego. A mają mianowicie to wspólnego, że to wszystko są odmiany tego, co w socjologii nazywa się pułapkami społecznymi. Ale zanim podam jakąś definicję tej pułapki społecznej, to pozwolę sobie zaprezentować prosty przykład. Jak już się Państwo mogą zorientować, ta prezentacja praktycznie nie ma zdjęć. Właściwie nie ma zdjęć. Wszystkie usunąłem, jestem tylko ja w rogu i literki na dość kontrastowym tle. Więc proszę się skupić na mnie głównie. O co chodzi z tymi taksówkarzami w Palermo? Wyobraźcie sobie Państwo następujący problem. Jesteście w centrali, obsługujecie taksówki. Wasze zadanie jest podwójne. Z jednej strony macie ułatwić życie taksówkarzom i umilić życie pasażerów. No bo jeżeli jest centrala, to ta centrala sprawi, że taksówkarze mniej się najeżdżą, a ludzie, którzy zamawiali te taksówki, krócej się nastoją, powiedzmy, na deszczu. Problem polega na tym, że w niektórych miejscach na świecie to się nie sprawdziło. Jednym z takich miejsc jest Palermo na Sycylii, a związane to było z taką dziwną praktyką, którą stosowali taksówkarze. Kiedy szedł komunikat z centrali do taksówkarzy, właściwie zapytanie, kto jest najbliżej punktu A, no to taksówkarze się ochoczo zgłaszali, ale nie do końca byli szczerzy. Zaczęło się od tego, że ludzie mówili, no jestem już na miejscu, kiedy byli przecznicy dalej. Kiedy inni taksówkarze, którzy tego nie robili, się zorientowali, że ich koledzy troszeczkę mijają się z faktami, to zaczęli robić dokładnie to samo. Ale później pojawili się ludzie, którzy okłamywali o 2, 3, 4 przecznice i już nikt nikomu nie ufał w którymś momencie. I co się stało w Palermo? Palermo w którymś momencie trzeba było po prostu centralę zlikwidować, bo nikt nikomu nie ufał. Wszyscy wiedzieli, że jeżeli mają dostać jakikolwiek przejazd, musieli go sobie zaklepywać, ewidentnie kłamiąc. Dziś oczywiście załatwilibyśmy to w jakiś sposób za pomocą zaawansowanej technologii, wkładając do taksówki lub każąc nosić ze sobą taksówkarzowi odpowiednie urządzenie namierzającego, dostawałby powiadomienie, ale nie w tamtych czasach. Wtedy był telefon, radio i trzeba było po prostu sobie zaufać. Okazało się, że w Palermo to nie działo, wszędzie indziej działa. Teraz zobaczcie Państwo. Wszyscy tracą. To znaczy na krótką metę taksówkarz zyskuje. No bo dostaje kurs, dostaje tych więcej kursów, jeżeli skutecznie nakłamie. Ale kiedy ludzie przestają jemu ufać, i przestają przede wszystkim ufać sobie nawzajem, albo przestają ufać także dyspozytorni, to wszyscy po prostu tracą, bo kursy trwają bardzo długo, a taksówkarze palą paliwo, którego nie musieliby palić. Okazało się, że w Palermo o wiele lepiej sprawdza się losowa dyspozycja, czyli na zasadzie tego, że ktoś na ulicy podnosi rękę i dociera. To już, ten problem już dawno został zażegnany, ale to jest bardzo dobry przykład pułapki społecznej. Przepraszam, słyszę swój sygnał. Pułapka społeczna to jest nic innego jak sytuacja, w której pewna grupa ludzi, może ona być bardzo duża, ale niekoniecznie, w tej grupie są ludzie, którzy dążą do realizacji swoich indywidualnych korzyści, ale patrzą krótkoterminowo na to, co oni mogą zyskać, podejmują tego typu działania, które sprawią, że wszyscy stracą. Nie każda sytuacja, w której my dążymy do tego, żeby maksymalizować swoją korzyść, pakuje nas w pułapkę społeczną, ale wiele tego typu sytuacji można spotkać. Problem z pułapkami społecznymi jest taki, będziemy to przerabiali za chwilę na innych przykładach, że wyjście z nich jest bardzo trudne. Powiedzmy, wyobraźmy sobie następującą sytuację. Wszyscy musimy w tym samym mniej więcej momencie zrobić krok do przodu. Przy tym ten krok jest związany z pewnym poświęceniem, niekoniecznie dużym, ale musimy wszyscy naraz zrobić ten krok do przodu i musimy sobie ufać nawzajem, że jak ja wystąpię przed szereg, to sąsiad, osoba, której w szeregu już nie widzę, bo jest za daleko i wszyscy inni też zrobią ten krok do przodu. Musimy sobie ufać, musimy koordynować te działania, musimy je monitorować również, no ale oczywiście część problemów, jakim jest pułapka społeczna, polega na tym, że pakujemy się tam, bo sobie nie ufamy. Więc jesteśmy w pewnym sensie w błędnym kole. I teraz proszę Państwa, że przykład z Palermo wydaje się być może banalny, ale nie banalne są rzeczy, które właśnie wyświetliłem. Pierwszym takim klasycznym przykładem pułapki społecznej to jest niska ściągalność podatków. Wyobraźcie sobie Państwo, że mieszkamy powiedzmy w Rosji. gdzie ściągalność podatków jest poniżej 20%. Nie wiem, jaki jest Państwa stosunek do podatków, ale nikt chyba ich szczególnie nie lubi. Tylko ludzie, a właściwie kraje, dzielą się na takie, w których ludzie rozumieją, że te podatki są konieczne ze względu na utrzymanie pewnych ważnych funkcji państwa, a są takie, gdzie po prostu podatek to jest coś, czego najlepiej unikać. Teraz w Rosji mamy poniżej 20%, a w krajach skandynawskich mamy blisko 100% ściągalności. Ponad 95% ściągalności w wielu krajach jest uzyskiwane. Teraz to nie jest tak, że ludzie w krajach, gdzie jest niska ściągalność podatków, nie rozumieją, do czego generalnie powinny służyć podatki. Tam nie są spełnione dwa warunki, które w krajach o wysokiej ściągalności są spełniane. I nie chodzi, proszę Państwa, wcale o to, jak brutalna w ściganiu oszustów jest skarbówka, jak wysokie są kary i tak dalej. To my generalnie mamy taką tendencję do przeceniania swojego szczęścia albo umiejętności wykrycia. Właściwie to chyba jest jedna z tych umiejętności, które nabyliśmy na Savannie. Liczymy, że nam się upiecza generalnie, więc kary nie szczególnie działają. Za to zdecydowanie ważniejsze jest, znowu słowo klucz dzisiejszego spotkania, zaufanie. Musimy ufać w dwie rzeczy. Po pierwsze, że nasz sąsiad też płaci swoją część podatku. Ja płacę, odczuwam to, moja rodzina nie ma pewnych korzyści, nie mogę pozwolić sobie na pewne luksusy, jest mi ciężko, ale jeżeli sąsiad też płaci, a przynajmniej wierzę, że sąsiad płaci, to jest mi łatwiej realizować ten cel. Drugi, równie ważny warunek konieczny, to jest moje przekonanie, że nie tylko sąsiad płaci, ale i urzędnik oraz polityk prawidłowo wykorzystają te środki. Jeżeli jest to zaufanie na dwóch poziomach, do sąsiada i tam w górę jak patrzymy, to ludzie będą chętni płacić. Nie kary, nie skuteczność skarbówki, tylko właśnie te rzeczy. Ale proszę Państwa, ciekawy problem z podatkiem jest taki, że w takiej Rosji to nie jest tak, że urzędnicy nie rozumieją, że te podatki są ważne, że korupcja jest dla wszystkich na dłuższą metę szkodliwa, że jak ludzie nie będą wykonywali części swojej pracy, to wszyscy będą poszkodowani. Oni doskonale sobie zdają z tego sprawę. Tylko nie działa tu model, w którym ja nagle zaczynam płacić podatki i wszyscy inni pójdą za moim przykładem. Jeżeli ja zacznę płacić podatki, kiedy nikt tego nie robi praktycznie w państwie, to będę poświęciwiskiem, nie będę świecącym przykładem, tylko antyprzykładem. Ale porzućmy podatki, drażliwy temat. Przenieśmy się nad morze albo na pastwiska. I tutaj też mamy do czynienia z tragedią pułapki społecznej, a dokładnie z tragedią wspólnego pastwiska. Jest znane takie zjawisko, kiedy mamy do czynienia z dobrem wspólnym, na przykład wodą pitną, z pastwiskiem, na które możemy wypuścić swoje stado, albo z łowiskiem, na które możemy wypuścić nasze kutry, że ludzie mają tendencję do wyniszczania tego zasobu, dobra wspólnego. Ale proces jest dość skomplikowany i warto go opisać. Wyobraźcie sobie Państwo, że razem z 3-4 innymi rodzinami macie dostęp do jednego pastwiska, wszyscy macie po 10 krów. I teraz to pastwisko ma pewną pojemność ekologiczną, jeżeli przekroczona zostanie, to ono zacznie powoli degenerować, bardzo powoli. Ale wyobraźcie sobie Państwo, że postanawiacie przez ten rok oszczędzić i kupić sobie 11 krowę i Wam się to udaje, wszyscy widzą, że żyjecie lepiej po tych 2-3 latach, i oni też postanawiają dokupić 11, 12, 13 krowę i zaczyna się wyścig. Powiedzmy, że pastwisko ma pojemność ekologiczną 100 krów. Kiedy macie już 120 krów łącznie na tym pastwisku, wszystkim żyje się bardzo dobrze. Wszyscy chcą żyć przynajmniej tak dobrze jak sąsiad i dokupują kolejne krowy, ale pastwisko zaczyna powoli degenerować. Nikt tego nie widzi. Trawa odrasta o centymetr, dwa krótsza. Mniej zielona, nikt się tym nie przejmuje, no w końcu mamy nasze wspaniałe krowy, które zasilają nasze gospodarstwo różnego rodzaju dobrami, a możemy też je sprzedać i coś sobie za to fajnego kupić. Problem polega na tym, że powiedzmy, jak już mamy tych krów 200, to środowisko jest już zdegradowane do takiego stopnia, że musimy wszystkie krowy sprzedać, dać pastwisku czas na regenerację, a jak rzucimy te 200 krów na rynek, to rynek automatycznie zniszczymy. W tym sensie mięso, mleko czy sama krowa będą po prostu super tanie. Nie zarobimy na nich, wszyscy tracimy i na długi czas na to pastwisko nie wrócimy. To samo dzieje się, proszę Państwa, z łowiskami. Bardzo łatwo jest przełowić. Ja robię bardzo często ze swoimi studentami symulację, w której no właśnie wcielają się w rolę ludzi, którzy obsługują kutry, mogą brać pożyczki i w 95% przypadków zespoły przeławiają. Przenieśmy się do szpitali, to zbliżamy się do tego, co było ostatnio, ciągle jest ważnym tematem, antybiotykoodporność. Wyobraźcie sobie Państwo, że tutaj też jest pułapka społeczna. Jak pokazują analizy na przykład amerykańskiego Centrum do Zwalczania Chorób Zakaźnych, Prewencji i Zwalczania Chorób Zakaźnych, CDC, co trzecia recepta na antybiotyki jest przepisywana niepotrzebnie. Antybiotykoodporność jest dużym problemem, ponieważ mamy coraz mniej skutecznych antybiotyków, bakterie się coraz szybciej uodparniają, my nadużywamy tych antybiotyków, a w szpitalach generalnie jest duży problem z pojawianiem się szczepów, które są odporne na antybiotyki, co się dzieje między innymi w związku z tym, że nie wszystkie procedury higieniczne są dotrzymywane. Mówimy tu o takich prozaicznych rzeczach jak mycie rąk. Teraz proszę Państwa, jeżeli my nie będziemy wszyscy o to dobro wspólne dbali, jakim jest fakt, że mamy jeszcze skuteczne antybiotyki, że mycie rąk po prostu w szpitalach sprawia, mówimy tu także o personelu, także o gościach, że mycie rąk w szpitalach sprawia, że jest mniejsze prawdopodobieństwo wyłonienia się bardzo paskudnych odmian, to możemy wpakować się w bardzo poważną sytuację. I to wielokrotnie się działo. Innym przykładem jest gruźlica, proszę Państwa. Gruźlica jest, generalnie ta stara, poczciwa gruźlica jest jedną z najbardziej paskudnych chorób, jakie się mogą przydarzyć, chociaż jest w pełni wyleczalna. Chociaż trzeba też ją leczyć długotrwałą terapią antybiotykową. To może trwać nawet pół roku. Teraz proszę Państwa, problem z gruźlicą jest taki, o ile jest to choroba w pełni wyleczalna, o tyle pojawiają się szczepy, które są odporne na wiele odmian antybiotyków. Jak to się dzieje z niesamowitym procesem? To zostało całkiem nieźle przebadane. Wyobraźcie sobie Państwo, że dostajecie taki antybiotyk, ale go nie kończycie. Ilu osobom, które przysługują się temu programowi, zdarzyło się nie dokończyć antybiotyka raz? I się przyznam, raz mi się zdarzyło, nie wiedziałem, już tego nie powtórzę. Antybiotykoterapię warto kończyć, żeby w naszym organizmie wybić wszystkie bakterie, na które celowany jest ten antybiotyk, a nie tylko i wyłącznie te, które są słabsze. Jeżeli zostanie na powiedzmy 2% bakterii danego rodzaju, nie pokona ich antybiotyk do końca, to one się najprawdopodobniej uodpornią na te antybiotyki. Wyobraźcie sobie Państwo, że przechodzicie cykl leczenia gruźlicy, wyszliście z tej gruźlicy, ale nie wzięliście antybiotyków do końca, i teraz zarażacie kogoś innego. Wy już jesteście zdrowi, może ta gruźlica do Was wróci, a może rozwinie się u kogoś innego. Ale to już nie będzie ta sama gruźlica. Będzie gruźlica, która będzie odporna na ten jeden popularny antybiotyk. Cykl później się powtórzy i za którymś razem uzyskujemy bardzo paskudną gruźlicę, która jest odporna na najpopularniejsze antybiotyki. Przy czym każdy kolejny antybiotyk jest najczęściej bardziej toksyczny, droższy i mniej skuteczny niestety. Teraz wyobraźcie sobie Państwo, że możemy to w ogóle rozszerzyć na całą populację, bo gruźlica nie jest czymś szczególnie mocno dyskutowanym, ale na przykład taka pandemia COVID-19. Okazało się, że w przeciwieństwie do gruźlicy nie mieliśmy gotowych leków, nie mieliśmy gotowych szczepionek, na testy musieliśmy sporo poczekać, było sporo kontrowersji. I to, co mogliśmy robić, to dać lekarzom i epidemiologom i wirusologom czas na to, żeby oni opracowali remedium, czymkolwiek ono miało być, czy szczepionką, czy lekarstwem, czy czymś, co by zwiększało szanse ludzi na wyjście z choroby. Mogliśmy to zrobić tak zwanym społecznym dystansowaniem. Teraz pomyślcie Państwo, ile osób przez jak długi czas poświęcało uwagę temu, żeby nie chodzić do sklepu, kiedy nie jest to konieczne, żeby pamiętać o tej masce, żeby się po nią cofnąć, żeby ograniczyć swoje podróże, żeby 10 razy się zastanowić, czy naprawdę musimy danego dnia iść do pracy, czy zgodzić się na uciążliwą pracę zdalną. Nie wiem, jakie są Państwa obserwacje, badania na ten temat trwają, ale ja bym powiedział, że tak po 2-3 miesiącach zdecydowanie sobie odpuściliśmy. Obserwowałem po prostu współmieszkańców niewielkich miasteczków, w którym mieszkam, jak stopniowo maski zaczynały opadać poniżej nosów, panika z myciem kompulsywnym wręcz mijała, a takie bardzo prozaiczne, niskokosztowe czynności, które moglibyśmy wszyscy wykonywać, nie podawać sobie rąk, trzymać 2 metry dystansu, uważać na to, jak spacerujemy, po prostu były stopniowo po prostu odstawiane. I to też jest pułapka społeczna, ponieważ my wszyscy nie robimy pewnej drobnej rzeczy, która jest uciążliwa, a na dłuższą metę ryzykujemy tym, że generujemy straszną sytuację. No ale proszę Państwa, bez względu na to, jak paskudnie lub spokojnie będzie przebiegała dalej pandemia, to szacunki są takie, że w wyniku pandemii 8 milionów maksymalnie w ciągu roku może ludzi umrzeć. To jest bardzo duża liczba oczywiście. Proszę Państwa, ale jeżeli porównamy to z taką zmianą klimatyczną, to szacunki są, że do 2050 roku umrze pół miliarda ludzi w wyniku rzeczy, które nastąpią w związku ze zmianą klimatyczną. Proszę Państwa, no to są ogromne ilości, obie, i 8 milionów, i pół miliarda ludzi, ale proporcje są zdecydowanie zachwiane. A jeżeli chodzi o zmianę klimatyczną, to ona jest również pułapką społeczną, bo to proszę Państwa, żebyśmy wszyscy nie wpadli w nią, to kraje muszą równolegle zrzec się z rozwoju gospodarczego na takim poziomie, jakim cieszyły się dotychczas. Poprzez redukcję emisji, redukcję konsumpcji, to dotyczy także konsumentów. Jak dotąd absolutnie nam to nie wychodzi, ale to też jest typowy przykład pułapki społecznej. Teraz proszę Państwa, to wszystko to jest kwestia zaufania. Czy ufamy lekarzowi, że będzie mył ręce? Mogę powiedzieć, akurat nie będzie wielką tajemnicą, dlaczego lekarze nie myją rąk. Okazuje się, że bardzo często po prostu są przeciążeni pracą i gdyby lekarz miał podczas obchodu stosować się, jak wynika z niektórych analiz, do zaleceń, jeżeli chodzi o higienę rąk, tylko i wyłącznie higienę rąk, pomijając inne czynności, to nie starczyłoby mu czasu na obchód czasami. Musimy także ufać w władze szpitala, że one będą miały przemyślaną strategię, jak zoptymalizować to mycie rąk, żeby lekarz mógł skupić się także na meritum swojej pracy. Czy my ufamy Państwu, że rzeczywiście ograniczy zmianę klimatyczną? Czy ufamy firmie przewozowej, która proponuje nam indywidualny podatek, żebyśmy sami się opodatkowali za emisję, która powstaje w wyniku naszej podróży, czy że ta firma naprawdę przekaże te pieniądze tam, gdzie należy? Czy ministerstwa powołane celowo do tego, żeby zwalczać zmiany klimatyczne, czy żeby rzeczywiście będą się z tego wywiązywały? Czy sąsiad też ograniczy swoją konsumpcję, jeżeli my to zrobimy? To wszystko rozbija się o to, czy sobie nawzajem ufamy. Ale proszę Państwa, w grę wchodzą także rzeczy, które w mojej dyscyplinie nazywa się nikczemnymi problemami. Wicked problems. Nie wiem, czy to jest dobre tłumaczenie, dlatego wziąłem to w cudzysłów. Proszę Państwa, nikczemny problem to jest taki problem, który jest nie tylko trudny do rozwiązania, ale jest także trudny do zrozumienia. Tam mogą się liczne rzeczy splatać i czasami trudno jest zorientować się, co jest tak naprawdę istotne. Podam Państwu prosty przykład. Porównajmy sobie zmianę klimatyczną, która jest super złożonym zjawiskiem i czymś, z czym bardzo trudno walczyć, z taką dziurą ozonową. Dziurę ozonową my jesteśmy w stanie sobie mentalnie bardzo prosto skonceptualizować. Oto jest dziura w niebie, przez którą coś się wlewa, robi nam krzywdę, tą dziurę trzeba zalepić albo pozwolić jej się dorosnąć. Proszę Państwa, zmiana klimatyczna to jest dużo bardziej skomplikowany koncept. Nie mówi się już o ociepleniu klimatu, tylko o zmianie klimatycznej, czyli o tym, że będą towarzyszyły nam ekstremalne zjawiska. Bardzo często memy się pojawiały, jak pokazywano nuklearne wręcz zimy, gdzie było wszystko zawalone śniegiem, jako przykład tego, że nie ma wcale zmiany klimatu, ocieplenia klimatu. Wręcz przeciwnie, był najlepszy dowód na to, że zmiana klimatyczna następuje, ponieważ ekstremalne zimy są częścią tego, co jest opisywane. Zmiany klimatycznej nie widzimy, nie jest dla nas ona obserwowana. W tym, co mogliby nas niektórzy ludzie przekonywać, to, że jest teraz gorąco, to nie jest zmiana klimatyczna. Pogoda nie równa się klimat. Klimat to jest uśredniona w długiej perspektywie czasu pogoda. W bardzo długiej perspektywie czasu, a nasz mózg jakoś nieszczególnie z uśrednianiem sobie radzi. Teraz proszę Państwa, nikczemne problemy to takie problemy, które są skomplikowane, zarówno w warstwie poznawczej, nie wiemy jak to działa do końca, nie rozumiemy, nie potrafimy tego zmierzyć łatwo, zobaczyć i one są także skomplikowane w warstwie praktycznej, nie wiem co z tym zrobić, nie ma łatwych rozwiązań. Zmiana klimatyczna jest takim problemem, ale płacenie podatków, właściwie jak skłonić jak największą część populacji do tego, żeby te podatki płaciła, też wydaje mi się niczemnym problemem. Okej, przepraszam, przeskoczyliśmy slajd, zapomniałem, że on istnieje. A teraz proszę Państwa, ja chciałbym bardzo krótko odnieść się do popularnego remedium, to znaczy remedium w cudzysłowie. Bardzo często się mówi, że najlepszym rozwiązaniem na zmianę klimatyczną, płacenie podatków jest edukacja. Moje stanowisko jest takie, nie będę tutaj za bardzo się rozwodził, że jak ktoś wywołuje edukację, to znaczy, że najprawdopodobniej nie ma dobrego pomysłu na to, co można byłoby zrobić z tą kwestią. Edukacja to jest takie hasło wytrych, które się pojawia, kiedy już mleko się rozlało, kiedy jesteśmy już w pułapce społecznej, nie szczególnie mamy pomysł na to, co robić, to będziemy cokolwiek robili na zasadzie czarowania, patrzcie, coś robimy, więc może coś się zmieni, ale edukacja nie szczególnie daje dobre rezultaty. To jest jak spłacenie podatków. Podałem już Państwu przykład. Jeżeli jedna osoba w Rosji zacznie płacić, to nie będzie to wzór dla innych do naśladowania. To będzie frajer, wzór, jak postępować nie należy, żeby nie stać się pośmiewiskiem. Jeżeli Państwo w kraju, w którym podatki nie są prawidłowo pożytkowane, będziecie płacili te podatki, no to będziecie zasilali tylko i wyłącznie patologiczną machinę. Na szczęście Polska nie jest Rosją i daleko nam do tego stanu, ale też nie jesteśmy krajem skandynawskim, gdzie te podatki są i płacone, i prawidłowo pożytkowane. Edukacja to jest coś, co my możemy robić w trakcie tego, kiedy jesteśmy nad krawędzią, jeszcze w pułapkę nie wpadliśmy. Edukacja służy podtrzymywaniu dobrej sytuacji, dobrej kondycji, dobrej kultury, ale nie wyciągnie nas z pułapki społecznej. Świecenie przykładem tak samo. Prędzej staniemy się tak zwanym frajerem, na którego trzeba uważać, a nie kimś, kogo warto naśladować. Proszę Państwa, to przechodzą, wracając do tragedii wspólnego pastwiska, generalnie jest zgoda co do tego, że tego indywidualnym działaniem nie rozwiążemy. Potrzebne są instytucje. Instytucje z gwiazdką, bo jak ja mówię o instytucjach jako socjolog, to nie mam na myśli gmachu sądu, tylko mówię o szeroko pojmowanych instytucjach, głównie jako regulacjach, pewnych zasadach gry, które nie zawsze muszą mieć charakter formalny. To nie musi być policjant egzekwujący pewne zasady, na przykład, że należy nosić maski. Może być na przykład instytucja taka, że ja nie jestem pewien, przepraszam, mam tu akurat swoją maseczkę, że maseczki działają, ale ja ją zakładam z dwóch powodów. Chociaż nie ma odgórnego formalnego nakazu. Po pierwsze, mam ją po to, żeby nadać sygnał, że jesteśmy w specjalnej sytuacji i mnie nic nie kosztuje, żeby chodzić w ten sposób po ulicy, jeżeli są blisko ludzi albo kiedy wchodzę do sklepu. A drugie, to jest wyraz mojej troski, bo o ile nie wierzę i analizy pokazują wyraźnie, że maska mnie uchroni, o tyle ona zmniejsza tę siłę przepływu powietrza z moich ust i zmniejsza prawdopodobieństwo, że to dotrze do kogoś innego. Proszę Państwa, noszenie tej maseczki i to, że ja przypominam o tą mojej córce i że inni ludzie, którzy myślą podobnie do mnie, też noszą tą maseczkę, to jest nie tylko sygnał, ale to jest instytucja w socjologicznym tego słowa znaczeniu. Tak samo instytucją jest małżeństwo, jak i polskie prawo, konstytucja, albo instytucją jest na przykład five o'clock, czyli picie herbaty o określonej porze. To są wszystko instytucje. I te instytucje, jeżeli są dobrze zaprojektowane, jeżeli my to wszystko robimy regularnie, w skoordynowany sposób, bezwiednie najczęściej, to one są w stanie rozwiązać problem tragedii wspólnego pastwiska. Nie tylko odgórne formalne regulacje. Są państwa, które i kultury, które nie popadają, w problemy typu przełomienie lub antybiotykoodporność. Niektóre kraje sobie po prostu z tym radzą, albo niektóre szpitale. Ale proszę Państwa, nie chodzi o dowolne instytucje. Chodzi o instytucje, które będą dobrze przemyślane. I teraz chciałem Państwu zwrócić, trochę odchodząc od naszego tematu, na pewną zależność. Dla nas jest oczywiste, że księżyc wpływa na to, jak się zachowują morza i oceany. Przepływ, odpływ, a grawitacja księżyca, związek jest dla nas oczywisty. Zastanówcie się Państwo, czy dla Was na przykład oczywisty jest związek między jakością dróg, a jakością instytucji w danym kraju? Od razu odpowiadam. Związek jest bezpośredni, oczywisty i zależność jest bardzo ścisła, prawie taka sama jak w przypadku grawitacyjnego oddziaływania księżyca. Zrobiono eksperyment w jednym kraju, gdzie budowano całą sieć dróg i wprowadzono instytucje kontroli. Tam, gdzie kontrole były jawne, drogi były ewidentnie wykonane z lepszych materiałów i były wykonane lepiej. Tam, gdzie o kontrolach nikt nie wiedział, drogi nie były wykonane już tak dobrze. To wnioski pozwolę Państwu sobie wyciągnąć. Wśród badaczy korupcji krąży taki dowcip, on jest trochę smutny, że jak buduje się most w Niemczech, to most powstanie z opóźnieniami, zarobią ci, co powinni zarobić, wiadomo, ale most ostatecznie powstanie i jakość drogi będzie dość wysoka. Jak powstaje w Polsce, to ci, co mają zarobić, zarobią, most powstanie z opóźnieniami, a droga nie będzie spełniała należytych standardów. Jak powstaje most na Ukrainie, to ci, co mają zarobić, zarobią. I tyle. Most niekoniecznie kiedykolwiek powstanie. Teraz, proszę Państwa, korupcja korupcji nierówna. To jest bardzo ważna rzecz. I teraz, żeby nam to uświadomić, proponuję prosty przykład. Wyróżnia się wielką korupcję, małą korupcję i tak zwane smarowanie, co jest dość polskim. To jest polskie określenie, ale występuje w różnych krajach. Wielka korupcja to jest taka korupcja, z którą mamy do czynienia wtedy, kiedy ustawodawca ulega wpływom, żeby zaprojektować prawo, które będzie sprzyjało konkretnej grupie. Niby ta grupa działa zgodnie z prawem, ale miała wpływ na kształtowanie prawa. Mała korupcja to wtedy, kiedy prawo jest już ustanowione i ktoś przekupuje kogoś, żeby to prawo nie było egzekwowane. To się dzieje na poziomie nie polityki, tylko na poziomie urzędu. Ale jest też korupcja, w której my na co dzień uczestniczymy, smarowanie. Smarowanie polega na tym, że należy nam się coś, a żeby upewnić się, zagwarantować, że to dostaniemy, to jesteśmy skłonni komuś dać dodatkowe korzyści, na przykład kupić nie najtańszy alkohol dla lekarza, który tak czy siak powinien obsłużyć członka naszej rodziny. Albo dać na przykład wykładowcy prezent podczas obrony. Albo różne tego typu rzeczy. Proszę Państwa, zwracam uwagę na te różne formy korupcji, bo my generalnie w Polsce mamy problem z traktowaniem tej trzeciej korupcji, jako formę zepsucia instytucji. W wielu krajach jest to absolutnie niedopuszczalne. Istnieje coś takiego jak gradient społeczny. W różnych krajach ludzie są w różny sposób wrażliwi na naruszenia pewnych reguł gry. Najprościej to zilustrować za pomocą tego, jak my traktujemy, w jaki sposób odnosimy się do ograniczenia prędkości. W Szwecji, jak jest 60, to jest 60, ani o kilometr dalej nie można pojechać. W Polsce, jak jest 60, no to przy 70 jeszcze jest ok, 80, no to już rzeczywiście jest też taka niebezpieczna strefa, ale 70 spokojnie ludzie zakładają, że plus 10 dołożę i to jest wtedy mniej więcej ta prędkość, z którą powinien jechać. Niemiec tak nie postąpił, proszę Państwa. A na Ukrainie? No właśnie. Ale to działa w drugą stronę, bo ludzie, którzy projektują drogi i regulacje, ustanawiają dla poszczególnych odcinków, zakładają, że ludzie dokładają sobie te 10 lub 20 kilometrów i tworzą bardziej restrykcyjne ograniczenia być może. I w Polsce, w miejscu, gdzie na drodze, gdzie stoi znak 40, być może w Niemczech by stało ograniczenie tylko do 50. Ale jeszcze bardziej ciekawie to wygląda wtedy, kiedy mamy informacje o tym, kiedy jak wysoki jest tunel, przez który mamy przejechać. Jak Polak przejeżdża, no to czy zastanawia się, jaka to jest wysokość, czy to jest ta sama wysokość, która jest podana na znaku, czy ktoś nie do końca mu ufał i odjął kilka centymetrów. No słuchaj, ja tu nie odnoszę się do naszych cech narodowych, żeby było jasne. To jest bardzo ważna uwaga. Nie chodzi o cechy narodowe, tylko o instytucje, w których my wzrastamy. To, czy ja widzę, że ktoś pozwolił swojemu pupilowi zrobić kupę na trawniku i jak reaguje, to będzie zróżnicowane w różnych krajach. Ale to nie jest tak, że ja mam to wbudowane genetycznie jako Polak, że reaguję w określony sposób. Nie, ja patrzę, jak inni ludzie reagują, na co jest przyzwolenie. Czy ja mam przyzwolenie na przykład dla kapowiczów, czy ja mam przyzwolenie dla studentów, którzy oszukują, czy mam przyzwolenie dla donosicieli. Teraz, proszę Państwa, problem z instytucjami jest taki, że instytucje bardzo trudno stworzyć. Można je naprawić, ale jest zdecydowanie łatwiej je zepsuć. Podam Państwu przykład z Izraela, całkowicie poboczny. Zrobiono eksperyment w przedszkolach izraelskich. Chodziło o to, żeby rodzice wreszcie się nie spóźniali po swoje pociechy. Była wcześniej pewna instytucja, która działała mniej więcej w ten sposób. Jeżeli spóźni się po moje dziecko, to będę musiał zrobić bardzo smutną minę, ukorzyć się, być może kwiaty jakieś kupić, no bo ta osoba, która czekała z moim dzieckiem, poświęciła swój czas. Ta osoba powie, proszę, żeby się to więcej nie zdarzało i wszyscy się rozejdziemy w pokoju. Ja przez, powiedzmy, 2 miesiące, 3 miesiące będę miał w sobie tą energię, żeby utrzymać ten poziom, a później znowu pewnie się spóźnię i znowu będę przepraszał. No w izraelskich przedszkolach to dyrekcja nie za bardzo się podobało, to postanowiono zrobić eksperyment. Rodzice mieli od tego czasu płacić grzywnę za spóźnienie i był przelicznik i były kary. Wiecie Państwo, co się stało? Rodzice zaczęli się spóźniać notorycznie. Zaczęli się spóźniać notorycznie, bo oni uznali, że właściwie im się kalkuluje spóźnić, no bo zapłacę 100 jednostek mojej waluty za możliwość zrobienia biznesu, który potencjalnie wart jest dla mnie 500 zł. No, to się opłaca, więc spóźnię się. Już nie, ale jak ludzie przychodzili, to już nie przepraszali, płacili. Zmonetyzowane zostało to. I teraz puenta. Nie o to chodziło do lekcji, chodziło o to, żeby panie w przedszkolu mogły spokojnie wrócić do swoich rodzin, więc cofnięto reformę. I jak państwo już powinniście domyślać, liczba spóźnień gwałtownie wzrosła, jeszcze bardziej wzrosła, ponieważ o ile wcześniej interpretowano sytuację, że to jest pewna wymiana handlowa, że ja płacę za pani czas, że zajęła się pani opieką mojego dziecka jako godzina odliczowa, o tyle ludzie tą nową sytuację zinterpretowali jako promocję. Instytucja została na długi, długi czas zniszczona. Trzeba było na nowo ludzi pewnych rzeczy nauczyć, na nową pewną praktykę ustanowić. Łatwo zepsuć, trudno stworzyć, można próbować naprawić, ale bardzo często sprowadza się do tworzenia nowej instytucji. Teraz problem z pułapkami społecznymi, zbliżając się do końca, jest taki, że często nie wiemy, że pułapkujemy się w pułapki społeczne. Przez długi czas ludzie mogą nie dopuszczać także do siebie tej wiedzy, że niepłacenie podatków na dłuższą metę jest szkodliwe, tak samo jak emisja gazów cieplarnianych. Bo nie chcemy, ponieważ jest to dla nas niewygodne, niezgodne z naszym interesem. Więc albo często nie wiemy, bo jeżeli chodzi o zmianę klimatyczną, przez długie lata badacze klimatu musieli ustanawiać dopiero infrastrukturę badawczą, która mogła to wykazać, a czasami po prostu nie chcemy tego dopuścić do swojej świadomości. Teraz, proszę Państwa, pomyślmy o następujących rzeczach. Gdzie to, o czym mówię, znajduje zastosowanie? Ściąganie, ja wspomniałem już o ściąganiu. Dla mnie to jest, proszę Państwa, bardzo poważny problem. Bo my jesteśmy jako wykładowcy. Z jednej strony uważam, że to jest absolutnie karygodne. Ściąganie i w ogóle dowolne formy oszukiwania wśród studentów i także uczniów. Ale z drugiej strony ja zdaję sobie sprawę, że funkcjonuje w społeczeństwie i sam byłem tak wychowywany, że donosicielstwo jest złe. My musieliśmy w ramach walki z tam realnym socjalizmem, czy jak Państwo to nazwiecie, wyhodować sobie takie zaufanie do współobywatela. Nie wiadomo, komu można było ufać, donosicielstwo nie było mile widziane. Proszę Państwa, to jest typowo, to jest dość charakterystyczne dla nas. My możemy się tym szczycić, ale musimy pamiętać, że to ma drugą stronę medalu. A tą drugą stroną medalu jest to, że tolerujemy na uczelniach zachowania, które generalnie na dłuższą metę szkodzą wszystkim, bo wypuszczamy ludzi, którzy tak samo przykładają się do pracy, powiedzmy, do uzyskania stopnia, jak później będą przykładali się do wykonywania swoich obowiązków zawodowych i nie sposób na podstawie dyplomów, które ludzie uzyskują, stwierdzić, że czy ta osoba uzyskała go uczciwie, czy jest po prostu oszustem. Teraz proszę Państwa, no, ściąganie na dłuższą metę szkodzi także studentom, ponieważ studia, jakby na to nie patrzeć, są rywalizacją między nimi. Powinny być do pewnego stopnia selektywne. Nie każdy powinien przechodzić. Jeżeli student pozwala na to, żeby inny student ściągał, to poniekąd obniża wartość swojego dyplomu. Tylko proszę Państwa, jeżeli jedna osoba będzie to robiła, a nie powiedzmy cały rok, nie będzie się ścigało takich gapowiczów, którzy próbują jeździć na plecach ich lub systemu, no to taka osoba będzie stygmatyzowana. Trudno jest ustalić nową definicję, w której normalne jest po prostu donoszenie. Na razie to spada na wykładowców. Być może kiedyś dojdziemy do takiej sytuacji, że pierwszą osobą, która doniesie na ściągającego lub osobę dopuszczającą się oszustwa, będzie inny student. To jest, przepraszam, ale absolutnym standardem w krajach anglosaskich, o czym wielu naszych absolwentów próbujących tam swoich sił się przekonało. Ale proszę Państwa, mówię o tych rzeczach, żebyście Państwo czuli, że to jest coś, co nas na co dzień dotyka. Transport publiczny, bo wyobraźcie sobie Państwo, że tu jest dokładnie ten sam problem. Może dojść do sytuacji, w której jazda na gapę, na którą my nie zwracamy uwagi, bo są dedykowani do tego ludzie, którzy po prostu kontrolują bilety, jazda na gapę może doprowadzić do tego, że przedsiębiorstwo transportowe staje się nierentowne. Albo drugi scenariusz, że musi przerzucać koszty tego typu kontroli na nas, podwyższając ceny biletu. To nie jest tylko tak, że ktoś na nas, w naszym bilecie, który kupujemy, zaszyta jest cena także biletów, które nie zostały kupione przez ludzi, a którzy jednak korzystali z transportu publicznego, ale tam wpada także koszt utrzymania kontrolerów ruchu. Mówiąc o tym, że takie kontrole po prostu często kończą się nieporozumieniami, To wszystko jest do rozważania, ale proszę Państwa, są także problemy, których my absolutnie nie widzimy. I mówimy to o sytuacjach, w których generalnie bardzo mała porcja wysiłku z naszej strony, zrzeczenia się czegoś takiego, pewnego minimalnego dobra, może przynieść ogromne dobro szerokiemu społeczeństwu. Takim problemem są osoby z niepełnosprawnościami. Polskie państwo nie należy do państw, które ma jakiś doskonale przemyślany schemat pomocy dla osób niepełnosprawnych, a w dodatku ostatnio środki tego typu zostały obniżone. Nie, na szczęście nie żyjemy w kraju takim jak Grecja czy Włochy, gdzie standardem jest to, że jeżeli pojawia się osoba z niepełnosprawnościami, to pierwszą instytucją, która ma sobie z tym radzić, jest rodzina. Proszę Państwa, no, rzeczywiście kiedyś tak to działało, że na rodziny spadał obowiązek zajęcia się osobami niepełnosprawnymi i to było ogromne brzemię. Ale wynalazek nowoczesnego państwa, który nastąpił mniej więcej w XIX wieku, polega na tym, że my jako społeczność dzielimy to brzemię między siebie, rozkładamy koszt tego typu, między innymi płacąc podatki, żeby dla osób, które czasami po prostu będą miały pecha, bo tak statystyka mówi, że po prostu prędzej czy później kogoś trafia coś takiego albo urodzi się po prostu z takimi, a nie innymi ograniczeniami, że na te osoby wszyscy łożymy, ponieważ, ale jeżeli my łożymy wszyscy równolegle, to jest to o wiele mniejsze brzemię niż wtedy, kiedy musi zająć się taką osobą jej rodzina. Bez względu na to, jakby duża nie była, o wiele lepszym jest ten drugi system. Ale mówimy także o pewnych rzeczach, które nie mają monet charakteru finansowego. Nie chodzi tylko i wyłącznie o kapitał ekonomiczny, którym możemy się podzielić i rozłożyć brzemię, ale chodzi także o czas, uwagę, o pomoc w drobnych, codziennych czynnościach. To możemy, proszę Państwa, rozszerzyć na przykład na osoby starsze, które miały bardzo poważne problemy, na przykład z dostępem do pewnych dóbr i usług w dobie izolacji, gdzie naprawdę było dobrze uzasadnione, żeby pozostawały w zamknięciu. Nie wszystkie te osoby mogły się cieszyć pomocą synów i córek lub wnuków, ale na szczęście były akcje samopomocowe, gdzie ludzie praktycznie innym, obcym osobom, niekoniecznie nawet sąsiadom, organizowali zakupy. Żadnej z tych osób to nie kosztowało wiele, pod warunkiem, że robiliśmy to wszyscy równolegle. To byłoby tyle z mojej strony. Ja nie wiem, czy dostanę jakieś pytania. Dziękuję.